Pierwsze zdanie, które wypowiem, to będzie prawda. Mianowicie mam dla wszystkich Państwa wiadomość złą. Otóż nie ma się co łudzić. Nikt z nas tu obecnych nie jest w stanie zrozumieć Fatimy. I stąd te nasze wszystkie próby dotknięcia tego orędzia, założenia, zapewniam, kończą się zawsze fiaskiem. Zaraz wyjaśnię dlaczego. Problem jest taki, że jesteśmy absolutnie w tym temacie bez szans, ponieważ sami postawiliśmy się poniekąd na straconych pozycjach. Polega to na tym, że nie jesteśmy w stanie zupełnie zrozumieć Fatimy tak jak Łucja, Hiacynta i Franciszek. Dlaczego? Dlatego, że nie mamy tego doświadczenia, które mieli oni. Powtarzam, nie mamy. Nikt z nas nie przeżył tego, co one. Czyli tak wielkiego dotknięcia łaską, że całe ich życie się zmieniło. Tak niezwykłego zanurzenia się w Bogu, że można powiedzieć, że te dzieci uczestniczyły w czymś, jakby, mówią teologowie, wizji uszczęśliwiającej. Ja nie wiem, może ktoś z Państwa kiedyś czegoś takiego doświadczył, ale to nie jest nasze doświadczenie. Nie doświadczyliśmy też, tak jak trzej pastuszkowie, którzy znaleźli się w kręgu światła, 1,5 metra odległości od osoby Matki Bożej, tej bliskości łaski, bliskości Maryi, która jest pełną łaski. I to wszystko sprawia, że tak jak dzieci czegoś szczególnego doświadczyły, co zmieniło ich życie, my poznajemy orędzie fatimskie i nasze życie się nie zmienia. To orędzie uderzyło w te dzieci z taką siłą, że przewróciło całe ich życie. Zmieniło ich serca. Z nami jest inaczej. Najwyżej, to jest moje doświadczenie 20-letnie, więcej wiemy. Ale to nic nie zmienia. Człowiek świętszym się nie staje. Problem jest taki, że nie przekroczymy tej bramy i to nasze spotkanie jest prawie, chciałoby się rzec, od strony Pana Boga bez sensu, bo Matka Boża nie przyszła na ziemię fatimską po to, żeby nas o czymś poinformować, tylko żeby każdy z nas to orędzie przyjął do serca i coś z nim zrobił. Nie mamy szans, chyba że staniemy się sami jednym z wizjonerów. Schemat w Fatimie pokazuje, że jest dla kogoś takiego miejsca. Mianowicie najstarsza Łucja, 10-letnia, miała następujące cechy. Widziała Matkę Bożą, rozmawiała z nią, słyszała jej słowa. Druga wizjonerka, Hiacynta, ona widzi Matkę Bożą, słyszy jej słowa, dodajmy nie wszystko do końca rozumiejąc, ale nie rozmawia, nie mówi do niej ani razu. Trzeci jest Franciszek, który tylko widzi Matkę Najświętszą. Ani jej nie słyszy, ani nie rozmawia. Pytanie, dlaczego Pan Bóg zrobił tutaj taką dziwną aranżację, że Franciszek po każdym spotkaniu z Matką Bożą musi dopytywać Łucję, Hiacyntę, co Maryja powiedziała, bo nie słyszał. Jak się okaże, jest to punkt wyjścia do próby zrozumienia trzeciej tajemnicy fatimskiej. Bo Matka Boża coś mówiła, Franciszek nie słyszał. Matka Boża mówi, to możecie Franciszkowi powiedzieć, a my nie wiemy do dzisiaj co. Bo trzecia tajemnica fatimska nie jest słowem, jest wizją. A Franciszek widział. Otóż mamy trzech wizjonerów. Każdy po kolei ma mniej cech wizjonera. Okazuje się, że jest miejsce jeszcze dla czwartego. Kogoś, który, tak jak ja, nie widzi, nie słyszy, nie rozmawia, ale jest. Jest obecny w tym orędziu. Nie chcę, żeby moim, naszym udziałem było to, co jest cechą większości, czyli poznajemy objawienie fatimskie jakby przez szybę. Coraz więcej wiemy, natomiast nie ma dotknięcia serca sercem. Klucz, który proponuję na to dzisiejsze spotkanie, to taka próba, żeby poza informacjami, które mamy na bieżąco w różnych książkach i nie tylko, żeby spróbować odnaleźć klucz, który pozwoli nam tak odczytać orędzie fatimskie. Mamy stulecie objawień. Najwyższa pora, żebyśmy to zrobili. Tak je odczytać, jak chciała tego Matka Boża. Skoro jest to objawienie nie prywatne w sensie takim, że tylko dla Łucji, Franciszka, Hiacynty, tylko Kościół już w roku 1930 ogłasza, że to one są wiarygodne. Jan Paweł II, Benedykt XVI, wielkie autorytety mówią, że to orędzie jest aktualne, skierowane do każdego z nas. To znaczy, że te słowa, te wizje są skierowane do mnie i moim zadaniem w kontekście tym fatimskim jest spróbować znaleźć się w tym miejscu jako czwarty wizjoner. Czy to się da zrobić? Tak, zapewniam, że tak. Inaczej te objawienia nie miałyby sensu, zaowocowałyby trójką świętych. Pytanie, jak stać się tym czwartym wizjonerem? Po pierwsze, jest kilka założeń, które są fundamentalne i które trzeba przyjąć jako bazę do jakiejkolwiek dalszej rozmowy. Pierwsza rzecz to jest taka. Cóż, żeby zrozumieć orędzie fatimskie, musimy się wyzbyć takiego cywilizacyjnego założenia, że prawdziwe wartości to nasze zdrowie, nasze pieniądze, sława, sukces, geniusz umysłu, wyjątkowy talent, niektórzy powiedzą jeszcze uroda, długie życie. Bzdura. Fatima mówi, nieprawda. Bóg przychodzi gdzie indziej, przychodzi do marginesu świata. To zdjęcie archiwalne z tamtego czasu pokazuje, jaka tam była bieda. A tamci mieszkańcy Casavella, Ajustrel, miejscowości Fatima, czyli parafia i tych okolicznych wiosek, to byli ludzie ostatni, niewykształceni, nie znający w ogóle świata, a świat nie znał ich. To byli ubodzy pasterze. Niektórzy mówią, że Matka Boża, tak jak w Betlejem, wybrała po raz kolejny pasterzy. Pasterzy, którzy także w tamtych czasach w Palestynie byli uważani za absolutny margines, ostatnie miejsce dla człowieka w tamtym cywilizowanym świecie. A więc pierwsza zasada, którą ujawnia Fatima na sam początek, już poprzeczka staje dla nas bardzo wysoko, to taka, że mamy spojrzeć i zapytać, jaką naprawdę jest Matka Najświętsza, która po pierwsze w Magnificat śpiewa, że jest nikim. Na pytanie Boga, stań w prawdzie i powiedz, kim jesteś. Matka Boża mówi, jestem nic. I dlatego było w niej miejsce dla działania Bożego. A drugie, Jezus, kiedy chodził po Palestynie, usłyszał, a co może być dobrego z Nazaretu? Nazaret to była w tamtych czasach ostatnia, zresztą bardzo pogańska miejscowość, która nie mogła zrodzić niczego dobrego. Czymś podobnym była w roku 1917 Fatima i czymś podobnym musi być w założeniu, w doświadczeniu, w naszym sercu każdy z nas, który chce Fatimę zrozumieć, chce, żeby Matka Boża także do niego przemówiła. Musimy sobie uświadomić, że w kategoriach bożych naprawdę, tak jak Matka Najświętsza, nic nie znaczymy. Prawdziwa Fatima, której nie znamy, jest zupełnie inna niż ta dzisiejsza. Kiedy rozmawiam z mieszkańcami od pokoleń tamtych miejsc, to słyszę, że każdy, kto tam mieszkał, był z założenia skazany na ubóstwo. Dlatego, że ta okolica dookoła Fatimy nazywała się Pedreira po portugalsku, czyli kamienisko. To była kamienista, bardzo uboga gleba, na której były w stanie rosnąć tylko cierpliwe oliwki oraz dęby skalne. Dom, który był w stanie nawet na skalę puścić liście. I to miejsce, gdzie tamtejsi mieszkańcy wypasali owce, bogaty miał ich kilkanaście. To w ogóle nie te kategorie, którymi my operujemy. Miejsce wypasu kilku owiec, które wyprowadzają na pastwiska. Co to za pastwiska? Łucja, Franciszek i Hiacynta. Kolejne potwierdzenie dla nas, że w roku 1917 Matka Boża wybrała ubóstwo. Wszystko zaczyna się, proszę Państwa, w roku 1915. Ale powiem najpierw o pewnej refleksji, którą siostra Łucja kilka lat przed śmiercią upubliczniła. Otóż wszystkie znane nam jej wspomnienia, które pisane były od lat 40., były właśnie trochę w kategoriach, dobrze, biskup mi każe, przekaże informacje. Natomiast kilka lat przed śmiercią, gdy na skutek nakazu generała karmelitów, ona była karmelitanką, musiała być posłuszna, zaczęła po raz kolejny spisywać swoje, tak jak ten przełożony kazał, refleksje nad objawieniami, proszę zauważyć, refleksje, a nie informacje, pojawiło się coś, co nazywał biskup Koimbry, Antunes, interioryzacją objawień. Matka Boża przemawia, pokazuje się Łucji i ona zaczyna nam mówić, jak jej serce to odczytywało i odczytuje do dzisiaj. Klucz, który jest nam przekazany. I otóż okazuje się, że objawienia nie zaczęły się wcale, a miejmy to z tyłu głowy cały czas, że nie jest tutaj nic przypadkowe. Objawienia rozpoczęły się w roku 1915, kiedy to w takich właśnie miejscach dzieciom pasącym owce ukazuje się trzy razy anioł, ale jeszcze w formie niewyraźnej, przychodząc zawsze ze wschodu. Łucja mówiła, że była to postać anioła, jakby młodego mężczyzny owiniętego w prześcieradło. Nie potrafiła nawet tego do końca nazwać. I co ciekawe, te trzy niewyraźne objawienia, o których zwykle się nie mówi w kontekście objawień fatimskich, były wstępnym testem dla wizjonerów. Bowiem okazuje się, proszę Państwa, że nie wiem, Pan Bóg pomyślał sobie, że zaproponuje bycie wizjonerami innym dzieciom. Wcale nie poza Łucją, Franciszkowi i Hiacyncie. To bardzo ciekawe. Byli tam z sąsiedniej przy Ajustrel wioski Casavella Teresa de José Matias, Manuela de Justino Pereira, Manuela de Maria de Jesus i jeszcze kolejne dwie i Łucja. Musimy sobie postawić pytanie, dlaczego nie one przeszły do historii. Tylko Łucja z tej grupy plus jej mali kuzyni. Otóż odpowiedź, proszę Państwa, jest dość prosta. Pytałem Fatimie krewnego, jednej z tych pań, który mówi tak. No cóż, rzeczywiście moja babka miała taką naturę.
Jaką?
No, moja babcia była trochę taką plotkarką. I co się okazuje? Czytamy wspomnienia Łucji i widzimy, że wszystkie te dziewczynki, natychmiast gdy ukazał się im anioł, pobiegły całe szczęśliwe do swoich domów, do swoich wiosek, by opowiadać, że one coś szczególnego widziały. Jedyna, która na ten temat nic nie opowiadała, to była Łucja. Plus dochodzi jeszcze jeden element, co też potwierdził mój przyjaciel, Nuno Prażejrasz z Fatimy. Bóg nie wybiera ludzi mających siebie za wybranych. Czyli ludzi, którzy uważają, że jestem kimś, bo Pan Bóg mnie wybrał, a ciebie nie. Więc posłuchaj, co ja mam ci teraz do powiedzenia. To kryterium sprawia, że Pan Bóg mówi, jest wybredny. Nie ty będziesz wizjonerem w Fatimie. Więc Bóg pyta mnie na wstępie takiego naszego wstępnego egzaminu, kim jesteś? I odpowiedź zgodnie z tym, co mówiłem przed chwilą, żeby wejść w świat Fatimy, musi być w całej pokorze. No, bardzo mi przykro, ale kim ja jestem? Jestem nikim. Proszę Państwa, i Bóg wybiera trójkę dzieci dzisiaj w niebie. Łucję, Jacyntę, Franciszka. Pocieszające jest to, że nie jest to wybór świętych, bowiem zarówno Łucja, jak i Franciszek, jak i Jacynta, im do świętości było bardzo wtedy daleko. Dopiero objawienia je zmieniły. Otóż, nie mówiąc nic źle o Łucji, to była dziewczynka strasznie uparta, czupurna i krnąbrna. Jacynta chce, by cały świat kręcił się wokół niej tak, jak ona chce. Była naprawdę wstrętna czasami. Franciszek z kolei był zanadto uległy, bezwolny, nie miał własnego zdania, mocnego charakteru. Z pewnością nie jest to zaleta. Ale te dzieci spełniały dwa kryteria. Po pierwsze, kochały ciszę. Nie dzieliły się tajemnicami swego serca z kimś pierwszym z brzegu, co było cechą poprzednich kandydatów na wizjonerów. A po drugie, te dzieci wiedziały, doskonale wiedziały, że naprawdę na tym świecie nic nie znaczą, są nikim. Mówią fachowcy, że jest jeszcze jedno kryterium, które pokazuje, że były nikim. To były zarówno w rodzinie Marto, jak i w rodzinie Łucji, czyli Santosów. Były to dzieci najmniejsze, ostatnie, takie trochę poganiane po domu.